Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, głos masz taki jakiś... Może kawki? Podobno piłeś, dobra. To co, nie działa jeszcze?
No, kawka działa. Nic, cała reszta nie działa.
Ach, rozumiem. No, mamy godzinę, żeby wyrzucić z siebie wszystkie żale, żeby zaplanować przyszłość, bo przed nami dosyć intensywnie to wszystko będzie wyglądało. I oczywiście polecamy się z kawkami, kto ma ochotę wesprzeć naszą działalność tutaj przy mikrofonach, no to polecamy się z kawkami by Cafitu CPNT. Serdecznie z góry dziękujemy za wsparcie.
Absolutnie dziękujemy za wszystkie formy wsparcia. To nas bardzo motywuje, jesteśmy bardzo wdzięczni. Nie osądzajcie nas po wynikach w tym sezonie.
Tak, bo właśnie, Marcinie, nasz kapitan, niejaki Son, zdobył 3 gole, ale łącznie z tych 3 bramek zbierał 0 punktów. To może, Marcinie, zaczniesz i powiesz, co poszło nie tak w kolejce 13.
31 punktów. I powiem ci tak, że przez pierwsze 12 kolejek trzymałem ten legendarny, mityczny Lucy Distance. Kierowałem się naukami słynnego filozofa Łukasza Fechnera.
Ze Szczecina pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, który uczył nas na górze, na szczycie Góry Oliwnej, czym jest luz, czym jest dystans. Puszczał filmy motywujące i było dobrze, ale kolejka 13, muszę przyznać, że ta niedziela spowodowała, że mi się ulało, że naprawdę przeżyłem załamanie nerwowe. Mamy mecz o 15. Mamy kapitana Sona. 3 nieuznane bramki Koreańczyka. 1 nieuznana bramka Watkinsa. Żółta kartka Matiego Kasza, który w tym meczu urwał nogę dosłownie, to chyba Bentancura połamał, tak?
Blisko czerwonej, prawda?
Na 2-3 miesiące. Udogi 1 punkt. Watkins też żółta kartka, nie wiem, czy o tym już mówiłem. W zasadzie to była taka kropla goryczy, gdzie ten cały mityczny Lucy Distance szlak trafił. Kolejka w ogóle pełna sytuacji takich trochę skrajnych, bo ten mój żałosny wynik nie oznacza, że to była słaba kolejka, bo średnia to jest 46 punktów, wielu menadżerów cieszyło się punktami, no nie wiem, Saki, Huanga, może Sterlinga, były czyste konta przecież kanonierów, nawet Areola dał nieoczekiwanie 3 punkty zamiast 1 albo 2. Było dużo sytuacji wkurwogennych, przypomnijmy Eze, który gdzieś tam się wydawał fajną, niszową opaską, na pewno się wydawał dobrym transferem za Bowena. Kontuzja, 1 punkt, wypada na 4 tygodnie. Przypomnijmy, że w grudniu 4 tygodnie to nie są 4 kolejki, to jest większa ilość opuszczonych spotkań. Oczywiście musiała wypalić ta opaska na Haalandzie, który był najpopularniejszą opaską. Była sytuacja z Solanki, który był popularnym transferem, bo mieliśmy fix, mieliśmy dobry kalendarz na przyszłość, była forma przed repami, wyszło z tego 2 punkty przy 3 bramkach i wyszło, że trzeba było kupić Semenio, który w 3 startach, w 4 ostatnich kolejkach dał gola i asystę. I tych sytuacji mógłbym więcej wyciągać. Ja uważam, że creme de la creme to była sytuacja, kiedy Manchester United kończy spotkanie z Evertonem z czystym kątem 0-3, gdzie expected goals Evertonu wynosiło około 2,45, a Dalot, który w tym meczu daje 12 punktów, miał 0,05 expected assist i daje asystę 0,00 xG i wspomniane expected goals conceded 2,45 czy tam 2,43. Więc bardzo dużo złego w tej kolejce się wydarzyło. Oczywiście gdzieś tam są jeszcze we mnie resztki optymizmu, które mówią, że ja w tym sezonie mam tylko bardzo dobre kolejki i tylko bardzo złe kolejki. I ta reguła sugeruje, że w kolejce 14 będę miał ponownie 90 punktów.
No, podoba mi się to podejście, Marcinie, że teraz trawa będzie zielona i tak naprawdę troszkę nie masz żadnego na to wpływu, prawda? W sensie...
Znaczy, no, nigdy nie mieliśmy na to wpływu, ale jeszcze... Znaczy, zobacz, co się wydarzyło. Bo moje rozgoryczenie i wielu innych menedżerów płynie z faktu, że my się faktycznie po jednym Pokemonie spodziewaliśmy trochę więcej. I ja mam wrażenie, że mając sezon, gdzie tych zawodników premium jest bardzo mało, reszta składu opiera się na mniejszych lub większych Pokemonach, które nigdy nie będą miały takiej regularności, jak kiedyś miał De Bruyne, jak kiedyś miał Kane oraz wielu innych piłkarzy, którzy byli w formie, prawda? Generalnie w formie to nam został z premium Salah, Haaland, którzy cały czas regularnie dowożą. Nawet Saka, który jest, no powiedzmy, niemal premium piłkarzem, też regularnie dowozi. Malutko, bo za chwilkę sobie powiem o jego statystykach, ale też. Natomiast cała reszta to są, kurczę, lepsze lub gorsze Pokemony.
No niestety. Niestety mi nawet Morris wchodzący z ławki przyniósł 5 punktów, co się nie spodziewałem. Bo...
Słucham?
No. Wiesz? Taka, wow. Taka historia. Oczywiście Lascelles na ławie 7 punktów zostało.
Rozważałem go kupić, bo poczuwałem obrońcę. Oczywiście wybrałem jak zwykle nie takiego, ale jestem pogodzony z tym sezonem. No... Nie jest to mój sezon, na pewno nie jestem skazany na sukces w nim.
Myślę, że teraz chyba tak kluczowo będzie, co? Bo mamy przed sobą 6 kolejek? 7, przepraszam, 7 kolejek do końca roku. To jest dosyć dużo, bym powiedział. Więc... Pewnie, bo dojdziemy do kolejki 20, czyli już będziemy robili mecze rewanżowe. Czyli wiesz, no zaraz, coraz będzie mniej do odrabiania po nowym roku. Gdzie? Więc trzeba tutaj na te kolejki jakiś plan, Marcinie.
Ale zrobić. Ja mam plan. Ja mam plan, który nazywa się Zabawa. Cieszę się, że zostałem zaproszony do nowej ligi. Gwiezdne Wojny chyba się nazywa. To też widziałem, że tam jesteś w jednej z grup.
Tak, zostałem wytypowany jako bankomat do tej zabawy.
Ja również, ale jakimś cudem wylądowałem na przykład w grupie z Patrykiem.
No,
absolutne zaskoczenie, nie wiem jakim cudem to się stało.
No.
W każdym razie to mnie motywuje, żeby, bo ta liga rusza chyba tam od kolejki 18 czy 17, w każdym razie nie rusza od razu, więc pomyślałem sobie, że będę hitować. Będę hitować, ponieważ powiem tak, no mój skład, nie wiem czy twój, ale ja na mój skład patrzę jak inżynier na coś, czego już nie warto naprawiać. Z doświadczenia zawodowego wiem, że bywa taka nawierzchnia drogowa, taka warstwa ścieralna, gdzie kolejne remonty, kolejne nakładki, kolejne remonty cząstkowe nie mają sensu, bo to się wszystko będzie sypać. I wtedy trzeba jechać z rozbudową, przebudową i to wszystko rozpierdzielić aż do podłoża. I tak patrzę na swoją drużynę, że tutaj cierpliwość nic mi nie da. Co mi szkodzi zagrać teraz za minus 4, w kolejnej kolejce znów za minus 4, doprowadzić to do jakiegoś stanu używalności. Czy się uda? Nie mam pojęcia, bo ten sezon jest mocno nieprzewidywalny. No przecież OR nasze najlepiej na to wskazuje, ale mam zamiar troszeczkę pohitować i mieć więcej radości z tej gry.
Wiesz, że to się nagrywa, co mówisz o tych hitach?
No wiem. Zawsze mogę powiedzieć, że zmieniłem zdanie, ale na razie jestem zdeterminowany, żeby wypierdzielić za minus 4 Kasza oraz Martinelliego. I już to jest minus 4, to już będzie jakiś obrońca i to będzie lepszy pomocnik, no bo nie mogę patrzeć na te nazwiska.
Rozumiem. No,
mój może... plan w ciągu naszego nagrania ci opowiem, jak będziemy kolejne formacje omawiać.
Dobra. Bo teraz kalendarz, teraz będzie fatalnie kalendarzowo. Mamy mecze w weekend, potem w tygodniu i potem znowu w weekend. Więc tak naprawdę tam wychodzi tak, że... Mamy 2 dni przerwy, 3 dni przerwy, 4 dni przerwy pomiędzy meczem w sobotę, a w tygodniu to ma tylko Newcastle i Everton. No pozostali mają po 2 dni przerwy. I tutaj myślisz, że będą duże rotacje? Dzieje się tak, nie wiem, szat, że Haaland nie wyjdzie z Luton na wyjeździe?
Znaczy my się regularnie wszyscy straszymy nawzajem tym grudniem, przerwą świąteczną. Jest ten slogan, że właśnie Boxing Day odróżnia mężczyzn od chłopców i tak dalej. Na pewno będą jakieś rotacje. Nie wiem, czy one akurat dotkną Haalanda, ale ja chcę hitować i ściągnąć drużynę zawodników, których teoretycznie jestem pewny, czyli na przykład, nie wiem, środkowych obrońców Arsenalu, czy teraz jak ściągnąłem celowo Szara do ekipy. Chcę brać po prostu takich piłkarzy, którzy wiem, że mi zagrają lub te szanse są duże, plus gdzieś tam z tyłu głowy musimy mieć już blankową kolejkę 18, która jakby nie patrzeć, to będzie wkrótce, oraz podwójną kolejkę 20, którą mają ogłosić jutro, czyli w środę. I jeżeli wiemy, że Manchester City oraz Brentford na przykład nie grają w kolejce 18, no to zakładamy, że będą mieli po 2 mecze w kolejce 20. I to już jest jakiś plan na kolejne transfery, czyli szukać tych pewniaków, którzy są w miarę odporni na rotację, oraz też myśleć z tyłu głowy, jak to ułożyć, żeby na przykład Mbeumo, który jak dla mnie jest celem transferowym numer 1, żeby Mbeumo i Haaland w kolejce 18 na przykład siedząc na ławce mieli godnych zastępców.
Okej. Zanim do pomocników, to Marcinie może o bramkarzach chwilę. Bo Alisson chyba wypada. Dobrze gdzieś widziałem?
Alisson wypada, tylko oficjalnie jeszcze nie wiemy na jak długo. Wieści z szatni są niezbyt optymistyczne. Może być to nawet dłuższa przerwa.
No tam upadł, prawda? Już pod koniec meczu z City. Tak, z
tego kontuzja mięśniowa. I no i co? No i Kelleher kosztuje 3,9. Więc jeżeli jest ktoś, kto ma to szczęście i farta, że nie ma żadnych problemów, a ma na przykład Turnera, czy też innego bramkarza, który go uwiera, typu Areola, no to taki Kelleher może się bronić jako zastępstwo przy fajnym kalendarzu Liverpoolu. To jeżeli chodzi o Beckera, w końcu na swoim miejscu w tabelach FPL jest Onana, na którego wielu stawiało na początku sezonu. No 3
kąta w 4 meczach, co?
9 punktów w poprzedniej kolejce. Oczywiście podziękowania i bombonierki lecą do Calverta Luina, ale jakby nie patrzeć, ona na 4-8. Nie wierzę w czyste konto teraz z Newcastle, które dosłownie rozgromiło Chelsea, ale kto był cierpliwy lub kto mu dał szansę, to na pewno jest zadowolony. Mam bramkarza. Jakby nie patrzeć, aktualnie pierwszego, zdrowego, najlepszego. Gdzieś tam wysoko jest Johnston. Natomiast co do całej reszty takich biednych żuczków jak my, którzy siedzą dalej, nie wiem, z Leno, który mnie bardzo rozczarował, były pewne oczekiwania, z Areolą, z Flekenem i paroma innymi. No tutaj chyba nie ma co teraz marnować transferów na bramkarzy, tak? Podejrzewam, że mamy innych problemów. Dużo mówiliśmy wcześniej o Vicario, gdzieś tam opcją był Pope. Przywijał się nawet Neto i był ten moment, w którym Neto szedł ponownie na czyste konto. Tam McBurnie w końcu
jest, im w tej kolejce mieliśmy 2 czyste konta, United i Arsenalu, prawda? Tam nie było więcej.
Więc poza tymi taktycznymi propozycjami typu Kelleher, jeżeli faktycznie Becker pada na dłużej, czy też powrotem do Onany, to tutaj się nic w interesie nie dzieje.
Tak, ciężko wskazać jakiegoś bramkarza, który albo zaraz kalendarz nie taki i te klinczyty już nie wyglądają na takie prawdopodobne, albo forma w ogóle daleka od tej, którą byśmy chcieli.
Mi się bardzo podoba Kamiński. Nie ukrywam, że wcześniej o nim nic nie słyszałem. Teraz znowu ratował mecz z Orłami.
No, ale teraz Arsenal, Manchester City.
Oczywiście, że nie jest to żadna propozycja, żeby go kupić, bo to nie ma sensu. Ale gdzieś był ciekawy głos, jeżeli chodzi o nasz podcast. Bo wiesz, Kamiński nie ma żadnego czystego konta w tym sezonie. A ciekawość tego opinii polegała na tym, że jeden z naszych słuchaczy mówił, czy my się za bardzo nie opieramy na iTeście, na opcie, czy nie powinniśmy ufać przeczuciu, tak jak rzekomo dawno temu ufaliśmy, co dawało lepsze rezultaty. Natomiast ciężko mi zdefiniować w FPL-u, co to jest przeczucie. Zawsze mi się udało, że przeczucie to jest właśnie wypadkowa tego, co widzisz na boisku, czyli powiedzmy poświęcisz 90 minut i obejrzysz mecz i generalnie jeszcze jakiś cyferek i to generowało jakieś przeczucie i Kamiński jest fajnym przykładem, że przeczucie mówi, że to jest super bramkarz. Może nie super, ale no jest talent. Nieraz ratował Luton z opałów, ale przecież nikt go nie wstawi do składu, no nie?
No nie, no nie, no nawet...
I ciężko się teraz, ciężko mówić, że mamy się w tej grze kierować tylko wyłącznie przeczuciem, szukając piłkarzy jak najbardziej oryginalnych, egzotycznych, których nie broni opta albo nie broni boiska. No w zasadzie właśnie przeczucie chyba jest wypadkowa tych czynników przede wszystkim.
No też tak mi się wydaje. To powiedz Marcinie, kogo będziesz szukał za Matiego Kesza do swojego składu?
Przed tą kolejką wahałem się pomiędzy transferem obrońcy Srok a kanonierów i stwierdziłem, że Sroki na własnym boisku Chelsea mają większe szanse na czyste konto niż kanonierzy na wyjeździe, gdzie Brentford wydawało mi się, że zdejmie to czyste konto. No i to jest ta klasyka, gdzie po prostu nie mogę trafić, kiedy mam do wyboru dwa nazwiska. To już kolejny raz. Ale plan mam taki, że chciałbym mieć jak najszybciej podwojoną defensywę Arsenalu, Saliba, Gabriel. Widzę w tych dwóch piłkarzach, mimo mojej niechęci do Gabriela za ten fatalny początek, to widzę w tych dwóch piłkarzach raczej spokój w grudniu. Trzecim do tej pary ma być właśnie Szar. Wydaje mi się, że Szwajcar też będzie odporny na rotację, jeżeli się nie połamie. I to jest taki trzon, tak? I pozostanie mi Tsimikas i ktoś z pary Udogi, Dawson. Udogi jest z problemem, bo fajnie się go ogląda. Przecież jak był ten mecz z tą Willą, to i on, i Matty Cash w zasadzie w pierwszych 5 minutach mieli okazję na bramkę. I Udogi naprawdę, no ma ciąg na bramkę przeciwnika, bardzo często się znajduje w polu karnym, co generuje oczywiście problemy w drugą stronę, bo potem jest spóźniony, głupio foluje, kartki wcześniej zbierał. Ale jest mi go żal wyrzucać. Te fiksy się później zrobią całkiem okej. Okay. Podobny problem z Dawsonem, który teraz może ma ciężki mecz wyjazdowy na Arsenal, ale potem ma bardzo fajnie. Tak, potem jest sensownie. Ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o defensywę, dążę do podwojonej defensywy kanonierów i dopchaniem tego wszystkiego Szarem.
Wcześniej myślałeś o Zinchence?
Wiesz co, no właśnie rotacja. To mnie zniechęca. Wcześniej pisałem, że chciałbym mieć chociaż raz w tym sezonie Trippiera. No ten moment już uciekł, bo raz, że Trippier ma 4 żółte kartki, to nie jest coś, co by chciał mieć w defensywie. No a dwa, w zasadzie te 5 minut chyba minęło. Co prawda, gdyby ta piłka weszła pod poprzeczkę, to byśmy inaczej dyskutowali, ale Trippier za te pieniądze już nie jest dla mnie przynajmniej pomysłem na transfer. No fatalnie się skończył romans nowych menadżerów, nowych posiadaczy Jamesa.
Pozdrawiamy Maćka.
To było wręcz kabaretowe. Na zasadzie, wiesz...
To jest to, co ja mówiłem.
Wraca,
wiesz,
fantastyczny. On podobno...
Podziwiam się kontuzji, no. Dostał czerwoną.
Dostał czerwoną kartkę. Gdzieś widziałem statystykę, że generalnie od chyba 2 sezonów, przepraszam, jeżeli przekręcam, nie rozegrał więcej niż 3 meczów pod rząd. Zawsze jest coś. I tutaj wyszedł naprawdę z tego kabaret. No nie ma tematu kolejki 14. Reece James pauzuje. Co, no gdzieś tam Luka Dean mi się cały czas podoba, tutaj też prawie była asysta przy nieuznanej bramce Watkinsa, ale problem w tym, że Luka Dean też ma 4 żółte kartki, dodajmy, że Matty Cash też ma 4 żółte kartki i dodajmy, że jeżeli ktoś nie ma w kurwa, to generalnie Polakowi ostatnią szansę na Bournemouth może dać, bo no bo czemu nie, prawda, to jest szansa na czyste konto, jakieś tam jest, prawda. Czasami może wyjść tak, jak wyszło na przykład z Tsimikasem. Nie będę się pakować w defensywę Orłów, to było i to minęło. United w tej chwili, patrząc na ten mecz wyjazdowy na Sroki, potem Chelsea i chyba w 17 czy w 18 kolejce Liverpool. Też już uważam, że te czyste konta Onany i punkty obrońców, no goniłbym, wolę właśnie bezpieczne opcje kanonierów i Arsenalu. I co jeszcze? No, z tego spotkania, co oglądałem z Aston Villą, fantastycznie wygląda Pedro Porro, tak?
No, fajnie,
rzuty
fajnie.
Rożne, też tak jak Udogi, ciąg na bramkę, mogło być punktów więcej z przodu, nie było, ale mogło, ta cena 5-3 już jest za dużo. Uważam, że to uciekło, a był opcją za 5 baniek, tak? Wypada pochwalić, Trent Alexander-Arnold ratuje remis, także bezcenny, ale za 8 baniek i tak nikt z nas
nie kupi. Straszna jest ta cena Trenta.
I tu jeszcze mam na kartce co? No jest Pinok, który generalnie rozpoczyna razem z Mbuemo festiwal chyba fajnych fixów, bo do tego Blanka w kolejce 18 mamy Luton, mamy Brighton, mamy Sheffield i mamy Aston Villa. To jest, znaczy no Brighton pewnie bramkę zdobędzie jak to zawsze, ale uważam, że to są cztery fixy do gry. Cena jest wciąż promocyjna, bo to jest 4-6. My kolenko tym razem bez punktów z przodu, ale odnotujmy, że w meczu z Manchester United oddał 4 strzały, tak? Ja bym chciał mieć w składzie piłkarza, który oddaje 4 strzały na bramkę Onany. Fakt, że wszystkie niecelne, ale odnotujmy, że wciąż ten ciąg jest na bramkę. I słuchaj, no jeszcze Ake, tak? Ja sobie go wypisałem, ponieważ Ake daje te zwroty z przodu. Gol no, i asysta w trzech ostatnich spotkaniach.
Bo jak on tam wszedł tą obronę.
Ja cię kręcę. No, ja myślałem, spodziewałbym się takiego wejścia ze strony Doku, a nie z niego, ale
ładnie. Strasznie to mnie to zabolało, że to taki gol wpadł Haalandowi. Strasznie.
No tak, bo ty faktycznie nie miałeś wtedy Haalanda. I dla mnie to jest koniec przeglądu defensywy. Jasne, że możemy to się pobawić i powyciągać jakieś nisze i różnice, których ludzie by chcieli z naszej strony.
Nie, tam chyba już nie ma nikogo, mi się wydaje.
Znaczy, ktoś by tam się znalazł, ale właśnie...
Ale to
znaczy, Tsimikas, podejrzewam, że ktoś nie ma, może rozważyć powrót do Greka, ale co do zasady... Grudzień, rotacja, szukamy tych bezpiecznych nazwisk, które mają ciągnąć naszą drużynę.
No, też tak, też tak mi się wydaje, a tutaj rzeczywiście Tsimikas jest taką opcją. No, jeden z lepiej punktujących obrońców ostatnio, tak? No, więc to...
Nawet teraz, jak zostawiłem na ławce 2 punkty, mówię to z bólem, ponieważ Metikas dał mi punktów 0, tak? Mhm. Mogłem grać po prostu Tsimikasem.
No, zawsze 2 punkty więcej, Marcinie.
No oczywiście, że tak. No ma to znaczenie. 33 brzmi lepiej niż 31.
Oczywiście, że tak. No a gdybyś jeszcze miał Areole w pierwszym Manuelu, no to znowu...
Dobra, punkci. Chodźmy do pomocników.
Właśnie, bo teraz kto za Sona albo kto za Eze? Takie dwa nazwiska sobie wypisałem, bo Son kosztuje w ogóle jakiś pierdylian pieniędzy, ale nie przynosi punktów. Eze miał być gwiazdą, ale wypada. Ale wydaje mi się, że nazwiska za wymianę, na wymianę za tych dwóch zawodników to praktycznie będą te same i myślę, że cena będzie, wiesz, tutaj cena Eze powinna nam pozwolić też kupić kilku sensownych grajków teraz.
Do pomocy. No, jeżeli ktoś chce sprzedać Sona, to oczywiście, że sky is the limit, może kupić sobie każdego. Ja akurat Sona nie sprzedam. Co prawda nie liczę dużo, jeżeli chodzi o ten mecz z Manchesterem City. Ja mam świadomość, że obywatele przeciekają, a mecz jest wręcz skrojony pod Sona i pod grę z kontry. Szkoda, że ten Madison wypadł, ale mam inne problemy. Moim problemem jest Martinelli, który w zasadzie jest absolutnie bezużyteczny, a jego oczekiwane minuty według mnie drastycznie spadają. Nawet nie byłbym zaskoczony specjalnie ławką. Poza tym Martinelli i ewentualne rotacje grudniowe, no to uważam, że się wydarzy. Mhm. Nie wiem, czy problemem dla ciebie jest Saka, ale powinieneś się przejmować expected goals 5 ostatnich kolejek. No to co, mamy z Chelsea
4 strzały oddał w ostatnich czterech tak. kolejkach. 4
no posłuchaj tego. Z Chelsea 0,00, z Sheffield 0,00, z Newcastle 0,02, Burnley 0,15 i teraz Brentford 0,04. Jasne, asysta 8 punktów, piechotą nie chodzi, ale to są fatalne statystyki za te pieniądze, to jest dużo. Oczywiście nikt zdroworozsądkowo go nie wyrzuci przed Wilkami, ale uważam, że jest się czym martwić.
I przed Luton. Wilki i
no
Luton.
Wiem i ja też to sobie mówię i nawet myślę, czego nie sprowadzić na przykład później. No na razie Martinelli w sumie problemem, a Sakę za niego nie wezmę. Natomiast mogę wziąć Sakę za Sona na przykład na przyszłość. Zobaczymy jeszcze, pomyślę. Na pewno Saka jest killerem, bo to był mój rank killer, mimo że dał tylko 8 punktów. A potem Haaland, który absolutnie boli, jeżeli nie jest na opasce. Natomiast bohaterem transferów jest niewątpliwie Morgan Gibbs-White i tutaj pochwalmy się, że byliśmy gadającymi głowami FPL-u, które zatrzęły propozycję, że to Gibbs-White za mnie to jest bardzo fajny pomysł, mogę sprowadzić. No i co? No, asysta, gol. Tylko wiesz, pierwsza bramka w sezonie i to z karnego. Może nie wypada aż tak się jarać. W całym spotkaniu oddał jeden celny strzał, to był ten jeden karny, ale oddajmy mu honor. Łącznie to było 7 prób, z czego aż 5 z pola karnego. Przy nieobecności Ałoniego to on jest w sumie najważniejszym ogniwem i w zasadzie wszystko za nim przemawia. Tak, jeżeli ktoś chce sprzedać Eze, Mitome czy kogokolwiek, to 5-7 za Gibsa White'a jest fantastyczną ceną.
A Marcin, a przypominasz sobie taki sezon, gdzie topką pomocników byliby pomocnicy z tak niską ceną?
Chyba poprzedni, no ale wiesz, no Rashford wtedy po prostu był śmiesznie
tani. No właśnie,
tani,
ale zobacz, bo mamy...
Czy Mitoma i tak dalej.
Salah, ale patrz, mamy takiego Salaha, on zdobył 31 punktów ostatnio, w ostatnich 4 kolejkach, 31 punktów. I potem mamy takich zawodników jak Brando Silva, Doku, Anthony Gordon, Tavernier, Kudus, Willian, Lemina, Gibbs White, Diaby z ceną 6,8 to jest w ogóle jakieś przepalanie pieniędzy się wydaje przy nich wszystkich. Palmer.
Znaczy, to... Widziałem, że Diaby już jest skreślony, jeżeli chodzi o mojwenów FPL-owych. 60 minut
widziałem,
z Fulham, teraz 45 minut z Tottenhamem. No może niekoniecznie bym go wyrzucał przed meczem wyjazdowym z Bournemouth, ale później Manchester City, Arsenal, Brentford. No to nie są mecze, gdzie chciałbyś mieć Diabiego, który już ma tych minut coraz mniej, ale Gordon na przykład. Ja żałuję, że absolutnie go ignorowałem. W zasadzie nie tylko ja, bo przy tych punktach, które on ma tylko 13% posiadania, to jest śmieszne.
No.
Mówimy o 5. albo 6. pomocniku FPL. Bowen, to jest ważna informacja.
Chyba wraca, prawda?
Wraca, ma być gotowy na weekend. Zakładamy, że trener nie kłamie, tak? Ale to spotkanie pucharowe jeszcze, pucharowe, tak, dobrze mówię, góra ławka, na weekend ma być gotowy, więc dla mnie to jest ważna informacja, nie będę go sprzedawać, pozbędę się Martinelliego. Sterling zdobył bramkę przy fatalnej dyspozycji Chelsea, Palmer nie oddał ani jednego strzału, ponownie nagle cała bańka ta twitterowa uznała, że wszystko co dobre to się skończyło, że już nigdy nie będzie więcej karnych, a Palmer już nigdy nie będzie oddawać strzałów na bramkę. To jest śmieszne, ale faktycznie Palmer bez punktów, Sterling z golem i czwartą żółtą kartką. I tutaj
i
trzeba uważać.
Chelsea ma świetny kalendarz, prawda?
Chelsea ma świetny kalendarz, ale... Znaczy, ja bym chciał mieć Sterlinga w drużynie i na pewno gdzieś tam o nim myślę, uparłem się, żeby najpierw zainwestować w Mbeumo.
No właśnie zastanawiam się, znaczy okej, 7, bo on, Mbeumo i Sterling też są po 7 baniek, nie?
To jest ten sam hajs, tak.
No właśnie.
Tylko, że jeden ma karne jeszcze, znaczy Mbeumo ich nie straci, a Sterling karnych nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o pewność składu, jeden, drugi ma ten skład pewny, kalendarz jeden, drugi ma dobry. No. Bliżej mi do Mbeumo, generalnie bliżej mi po prostu do sympatii do Brentford. Na karteczce sobie wypisałem jeszcze dwa nazwiska. Raz to jedno to jest ten cholerny Koreańczyk.
Huang Ki-chan.
Tak, fantastycznie grał.
On ma tyle samo bramek, on ma więcej bramek i asyst niż Son? Dobrze widziałem? To jest w ogóle jakieś...
Ja bym chciał zaznaczyć, że od kolejki 7, a mieliśmy teraz 13, on tylko zblankował w jednej kolejce z Tottenhamem.
No tak, i ma teraz zawsze... świetny kalendarz, znaczy teraz ma Arsenal, ale potem ma Burnley.
Potem ma
siebie,
fantastyczny kalendarz i dlatego, jeżeli ktoś chce się pakować w Palmera, to niech z tyłu głowy ma i Morgana, Gibbs White'a i właśnie Huang Ki-chana, bo to są opcje bardziej eksplodywne, tak się mówi.
Nie wiem, nie znałem tego słowa, ale możliwe, że ty...
Właśnie je wymyśliłem być może. W każdym razie te opcje mi się kojarzą bardziej z dwucyfrowkami niż Palmer z karnymi. Neto. Ten weekend chyba opuści, więc tutaj tematu nie ma. Nie wracam już do Grossa, który akurat tej kolejce punktował. Wciąż uważam, że Bernardo Silva czy Doku powinniśmy o nich mówić, ale niekoniecznie może ich kupować przez tego Blanka. Gdzieś tam jeszcze jest Sołczek, który znowu do punktu.
No właśnie, Sołczek w ogóle ma... On jest najtańszą opcją w ogóle. Kosztuje 4,9 miliona tylko.
No to wiem jest... i jeszcze wiemy, że były dwie bramki w dwóch ostatnich meczach i w zasadzie Sołczek jest bohaterem młotów. Ja się nie wypowiadam.
Ja go chyba kupię.
No to będziemy mieli powrót do przeszłości. No. Ja nagram nowy filmik.
Ja już nie piję.
Ja mniej. Ale co do zasady. Te nazwiska, które wymieniliśmy, każdy z nich jest dobrym transferem. Nie sięgam specjalnie do statsów sprzed repów.
Kutusa wymieniłeś, bo...
Nie, a myśmy go wymieniali, w co poszło tak wcześniej. Nie, w pytaniach i odpowiedziach też go jako opcję wymieniłeś. Tak, słusznie powinieneś.
Prawda?
No jedna to tak powiedzmy troszeczkę... troszeczkę za dużo. Mój kolega kupił Garnacho i to zaraz po tej bramce z przewrotki. Po prostu stwierdził, że chce go mieć.
Rozumiem.
Kosztuje 4,7. No, dlaczego mam koledze zabronić w piłkarzy? Ja bym sobie to zrobił tak. Taka topka to jest Gordon, bo i kalendarz sprzyja, i absolutnie jest forma. To jest Mbeumo. I trzecie nazwisko, no jednak, przepraszam, jednak Hwangi Chan. Podoba mi się to. Dlaczego nie wymienia Morgana Gibbs-White'a? Nie wiem, czy to nie jest. Ja bym chciał zobaczyć większą regularność po prostu. Na razie mamy bramkę z karnego.
No, ten zawodnik Wilków, on kosztuje 5,4 chyba, tak? Czy 5,5, więc jest...
I ma karne,
więc jest super w ogóle, super propozycją. Szkoda teraz tego spotkania
z kanonierami.
Z Arsenalem, nie wiem.
I też szkoda spotkania drugiego Koreańczyka, być może bardziej sympatycznego, czyli Sona, który też szkoda, że właśnie ma teraz Manchester City, bo jeżeli chcecie go sprzedawać, ja to wszystko rozumiem, ale pozwólcie, że przeczytam kolejny fix absolutnie pewnego składu piłkarza. To jest West Ham, Newcastle, dwa mecze domowe, Nottingham Forest, Everton, Brighton, Bournemouth. I to jest mecz Sylwestra.
Wiem.
Więc w zasadzie to jest jeden ciężki fix właśnie teraz na kolejkę 14.
Właśnie pytanie, co
i w ogóle byśmy
się
inaczej, byśmy absolutnie inaczej mówili o Sonie, gdyby jedna chociaż z tych trzech bramek była uznana.
No oczywiście, że tak.
Bo oczywiście, wiesz, tak. Oceniamy go przez pryzmat tego, że po prostu w ostatnich trzech kolejkach dał punktów 6.
No nie łapie się w żaden sposób teraz na formę punktową, no... No dawno byłem akurat u teściów w niedzielę. Dawno teściowa nie mówiła do mnie tyle razy, nic ci nie jest? Wszystko w porządku? Tak.
My już tlen podawali przy trzeciej nieuznanej bramce. Zwłaszcza, że to jest takie głupie uczucie, gdy tak zawsze podskoczysz sobie z radości, jak ta piłka. Nawet widzisz tego spalonego, to wciąż gdzieś tam
tak,
naiwnie
liczysz,
mówisz
że
sobie,
linię
nie,
krzywo, nie
ten VAR jest tak głupi, że może jest szansa, że uznają. Nie, nieprzyjemne, niesympatyczne uczucie. Natomiast no ja rozumiem, że Sakę trzymasz, tak? Tutaj nie ma żadnych pomysłów na transfer.
Wiesz co, no powiem tak, przynosi punkty.
No tak, jest
przynosi
ta regularność.
Punkty.
Tylko nie przynosi bramek.
Tak, ale przynosi asysty. Wiesz, 53% posiadania. Kwiksy teraz są spoko. Na razie go podtrzymam.
No, rozumiem ten ruch. Co tu jeszcze chciałem zaznaczyć? No Bruno Fernandes teoretycznie też
prawie,
te punkty prawie
makarne.
Prawie makarne, tylko że tam charytatywność mocno im weszła, podobnie jak kiedyś Sace, ale powiedzmy sobie tak, no 5 ostatnich spotkań, tylko 2 blanki, poza tym meczem, który teraz wydaje się trudniejszy, czyli Newcastle na wyjeździe, potem mamy Chelsea, potem mamy Bournemouth, mamy Liverpool wyjazd, Aston Villa i West Ham i 4 żółte kartki. Więc pamiętajcie, że jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, żeby dać mu szansę, to może się to skończyć.
Może szansę Rashfordowi też, nie? Bo...
No, wydaje mi się, że tam się nic nie zmienia. W ogóle przecież United zagrało bardzo słabe spotkanie. Ten wynik absolutnie nie odzwierciedla tego, co było na boisku. 9 prób Czerwonych Diabłów, 4 celne, 3 bramki. Mhm. Everton oddał 24 strzały. 3 setki.
No.
Dlatego mamy 9 punktów Onany.
Na szczęście nie widziałem, bo po wyczynach Sona musiałem odetchnąć.
Takie są fakty. No i co? No i bohaterem kolejki, jeśli chodzi o tylko i wyłącznie optę, jest Tavernier, ale nie kupimy raczej pomocnika Bournemouth, bo nie tego szukamy.
A punktów ostatnio? co nie miara.
No tak, a w ogóle FPL jest zabawną grą, nie wiem, czy rzuciło ci się w oczy, że numer jeden na świecie, czyli generalnie ta top topów, w tej chwili najbardziej światły, bystry i mądry menadżer nad menadżerami w tej kolejce posadził na ławce Haalanda na przykład.
To mnie, kurwa, zaskoczyłeś.
I bierz teraz to, bierz ten cały FPL na logikę. Natomiast zombie konto, które chyba przed repami było na miejscu 528,
no, pamiętam,
z opaską
no.
Na Haalandzie, chyba dalej łapie zielone strzałki.
Okej. Okay. No to ciekawe. No to naprawdę, naprawdę ciekawe. Posadzenie Haalanda na ławie. Dawno nie widziałem.
No wiesz, znam takich, co go przecież nie mają. Nie?
No właśnie, no właśnie, ale wiesz, nie mieć go, no to jest jakaś tam kurwa, no nie wiem, czy znaczy chujowa decyzja, jak wyszło, ale posadzenie go na ławkę to już jest, to nie wiem, kogo byś musiał mieć w składzie, żeby posadzić Haalanda na ławce.
Przepraszam, ale czy ty chcesz krytykować numer jeden na świecie?
No właśnie, nie chcę. Nie chcę, proszę, nie chcę, cię, bo nie? Ma rację. Może tak no. Trzeba było zagrać.
Jak jesteśmy przy Haalandzie, to chyba możemy wjechać w napastników.
Tak, możemy, no bo Alvarez jest...
Ja już nie pamiętam, kto to jest właściwie.
No, jest jakimś cieniem siebie. Od czasu, kiedy został pierwszoplanową postacią w mojej drużynie, postanowił, że nie będzie grał. Czy będzie wychodził na boisko, ale będzie cieniem innych zawodników, cieniem siebie. Nie wiem, ile on zdobył ostatnio punktów, ale formę ma taką jak Son. No i coś tutaj by... Nawet Marshall ma od niego więcej punktów.
Łukaszu, wszyscy czekamy na swoją deklarację, że kupujesz teraz Haalanda. A ty się zasłaniasz się Alvarezem.
Przepraszam.
To jest temat poboczny. Komisja do spraw Haalanda tutaj chce jasnych
Komisja wypowiedzi. Do spraw Haalanda w moim składzie jeszcze nie podjęła decyzji.
Jeszcze głosowania, nie podjęła. Głosowania dzisiaj były, a ty wciąż nie wiesz, co chcesz zrobić.
Tak, trafiło do zamrażarki. Po prostu czekam sobie, no wiesz, to czy powiem, czy go kupuję dzisiaj, czy nie, to i tak w piątek będę te decyzje podejmował. Trochę mi nie po drodze sprzedawać Sona, a żeby kupić Haalanda, to muszę sprzedać Sona, więc tutaj jest problem. Więc z drugiej strony, wiesz, no Son, mimo tego, jak zachwalasz ten kalendarz, no to widać, co się z nim dzieje, więc... Nie wiem, no jeszcze dzisiaj...
No naprawdę inaczej byśmy mówili, gdyby jeden z tych trzech bramek podał. Byśmy stwierdzili, że po prostu wróciła forma, przełamał się i teraz kwestia pojedynku z Manchester City.
Tak, ale wiesz, bo zobacz, jak to wyszło z Haalandem, jak zagrał... czekaj, kiedy to było? Jak ja miałem na Salaha, na Luton, no to Haaland u siebie, ta kontuzja schodzi, przychodzi niedziela, czy tam, nie wiem, późniejszy mecz... Jest Liverpool na wyjeździe z Luton, Salah na C i dupa. Teraz jedna bramka Haalanda, Son na C i też dupa. I troszkę ten sezon w taki sposób wygląda, no, że ci zawodnicy nagle, wiesz, no nie wiem, to był jeden jedyny mecz Salaha, kiedy zdobył dwa punkty w ostatnich pięciu meczach, nie? Kiedy mógł mi przynieść zieloną strzałkę. Teraz Son z trzema spalonymi, też myślę, że bym bardzo dużo awansował, nie?
No i ja łapię PTSD prześciep, więc już może zejdźmy z tego Sona i tych trzech bramek.
Więc naprawdę tutaj jest taka kwestia, czy mi się chce bić z koniem, czy mi się nie chce bić z koniem, nie?
No nie warto, nie?
Wiesz,
zwłaszcza, że wypada powiedzieć sobie Haaland, tak, no bramki z Manchester United, bramki z Chelsea, bramki z Liverpoolem, no dobrze mu ten mecz z Big Six idą. A teraz mamy mecz z Tottenhamem, który nie dość, że stracił Bentancura, to dalej ma przecież przerzoną defensywę i jak dojdziemy do rozmowy z
Ciekawe, Sarah, czy znowu Haaland będzie bronił na połowie, wiesz, schodzi.
Tak, i no przecież oglądałeś ten mecz z Villą, jeżeli nie oglądałeś, to widziałeś skróty. No tam była tak Widziałem radosny się. Futbol, że...
No właśnie się nad tym zastanawiam. Więc wiesz, pewnie
nie
łatwo
wiem,
to będzie zrobić.
Teraz, no. Teraz miałeś chyba zieloną strzałkę, tak?
Nie, no co ty, miałem czerwoną. Myślałem.
No dobra.
Mam dwa darmowe transfery, więc wiesz, wstawienie Haalanda tam...
To jest pikuś.
...cztery, to nie jest problem. Myślę, że nawet...
Nie no, przy dwóch transferach, wiesz co, no jednak bym w to poszedł.
No, więc pewnie...
Wydaje mi się, tak że się dużo przemawia za Norwegią.
To tak, no jestem w stanie to kupić, no jestem w stanie przyjąć jakieś tam argumenty, Marcinie, na przykład 40 punktów w ostatnich 4 meczach, nie? Gdzie następny Jackson ma 25, Jackson.
Nie ma nic do dodania, wysoki sądzie.
No, tam nie ma nic. No, niestety te różnice, które sobie wstawiłem, czyli znaczy różnice, no, Alvarez, Watkins i Son, bo tak naprawdę
no, Watkins dalej punktuje jak pojebany, tylko
po ale, no nie, no, ma 15 punktów w 4 meczach, no to wiesz, więcej ma Semenio 17, no już nie przesadzajmy.
Wiesz, ile mam, wiesz, ile Metikasz ma tych punktów?
Nie, 0? 2?
No właśnie, jakoś może 6 tam z tych kolejek no. ostatnich.
Więc troszkę, kurde, troszkę pewnie, no cóż, no, stracone punkty, stracone nadzieje, no jak powiedziałem, no chujowe te spotkania były z Salaha na cel.
Naprawiamy błędy, dajemy
tak, szansę. Tak, no, Bemo też odkupiłem zaraz pewnie, nie, tam jak go sprzedawałem, więc dokładnie. Tutaj się to samo zrobi, no, zobaczę jeszcze się tak. zastanowię.
Ale dorzućmy do puli parę różnic, których pewnie nikt nie kupi, bo nasze problemy i wzrok jest skierowany gdzie indziej. Bramkę daje Isak. Co prawda jest to jeden strzał przy 4 bramkach, które sroki wbiły Chelsea, ale patrząc na kalendarz wypada o nim głośno mówić. O Semenie mówiliśmy na początku audycji. To jest też idealny transfer, żeby wypierdzielić Archera ze składu, który w tym meczu...
Zawiódł chyba, co?
Mógłby chociaż jakiś strzał oddać, jakikolwiek. No więc głęboko zawiódł. Tak, jeden kontakt w polu karnym, no litości. McBurney, który grał 45 minut, nie dość, że znowu bramkę to oddaje 4 strzały.
Jay Rodriguez bramkę zdobył, McBurney zdobył bramkę. To była za kolejka jakaś.
Kiedyś to było. Ale no. powiedzmy, że wypada o Isaku powiedzieć parę słów. I teraz tak, no trzy solanki jest dalej opcją, oczywiście. Jak kupiliśmy, to trzymamy do końca roku. Teraz będziemy mecz z Aston Villą, więc wydaje mi się, że dalej można liczyć na coś fajnego
na
z przodu.
Nie?
Tak, ale okej, opaska była jednorazową przygodą i już do niej nie wracamy. Dominic Calvert-Lewin po tym meczu z United punktów nie dał, ale wyglądał na boisku świetnie. Fiksy no, już wyglądają gorzej. I zaraz z listy szerokich opcji w ataku, znowu uznamy, że za moment nie ma kogo właściwie kupić. Tak. Darwin wyglądał przyzwoicie z Manchester City, ale tak po prawdzie i on i Salah troszeczkę mnie rozczarowali, spodziewałem się więcej. Tam Darwin był raz bardzo blisko, ale to się nie przełożyło na punkty. I chyba Eduard dał bramkę, tak?
Jak ale dobrze pamiętam. Spalony był.
Nie, to był spalony, dobra, faktycznie.
No, ale mamy no i... napastników Brighton.
Budżet, znaczy mamy João Pedro i to jest fajny przypadek, podobnie jak Onana, że jeżeli gdzieś to sobie zombie konto siedzi, które miało w składzie i Onana i João Pedro, no to kolejka była bardzo udana. Ale popatrzmy na minuty napastnika Brighton. Teraz było tych minut 69 i faktycznie padły dwie bramki. W kolejkę wcześniej 45 minut i jeszcze wcześniej z Evertonem 45 minut, potem 12 minut. No nie jest to gość, którym chcę grać w grudniu. O tak na to patrzę. Zwłaszcza no jeżeli chodzi o De Zerbiego.
No pewnie nie. Chociaż kalendarz teraz Brighton spoko. Będzie miał Brentford i Barney u siebie, więc
odkryć. No ale nawet Dunkiem sobie nie pograsz. Gdybyś chciał szukać kogoś, kto ma pewny skład.
No.
Bo się wykartkował. Więc w zasadzie ławka, jeżeli chodzi na napastników, jest krótka. Jeżeli ktoś nie miał Haalanda, no to faktycznie powinien się przepraszać i wracać. Nie wiem, co z Watkinsem. No, oczywiście przed
Właśnie chciałem się ciebie zapytać, czy ten kalendarz...
Znaczy, nie ma mowy, by go wyrzucić teraz, ale potem... No właśnie, potem to będzie mecz ze City i Arsenal. Dwa mecze domowe z drużynami, które... Znaczy Arsenal akurat na wyjazdach gra bardzo fajnie, jeżeli chodzi o defensywę, ale City to już różnie. Nie wiem, ja nie wiem, co to Oli Watkinsem. Oglądałem to spotkanie z Tottenhamem, tam się przewracał, upadał, ale faktycznie dwie bramki były i jedna minimalny spalony. I też byśmy mieli w ogóle inną narrację, gdyby to były dwa gole, trzy bonusowe punkty, byśmy mówili, że Oli Watkins jest opcją do końca roku.
No właśnie, ale czy to nie są takie, wiesz...
No to były takie właśnie, wiesz, ale
różnice,
generalnie...
które powodują, że nie jest opcją, no może. Tak samo jak może Sony znaczy, jest. Nie, nie jest no opcją,
ja uważam,
bo zawsze
ja uważam
coś,
że szkoda czasu, coś. Że szkoda czasu teraz, by rozważać jego sprzedaż, skoro przed meczem z Bournemouth, to no automatycznie tak, nie tak. ma sensu.
A czy ja dobrze widziałem, że Maciek Caban go sprzedał przed meczem z Bournemouth? Ten kibic Aston Villa.
Nie wiem, że go sprzedał, ale widać, że lojalność nie jest silną kartą fanów Aston Villa.
No, więc dziwne, nie, może mi się coś tam przewidziało.
Mogło tak być. Mhm. Więc tutaj pozostaje tylko dyskusja Haaland czy Salah na kapitanie.
Sorry, bo mnie troszkę przytkało. Mówisz o kapitanie teraz?
Tak, mówię o kapitanie i pozostało nam właśnie do rozstrzygnięcia, czy to będzie Haaland, czy to będzie Salah.
No, gdybym odkupił z Haalanda, to bym wystawił i tak Salaha.
A to ciekawe. Ja mam obu i wystawię Haalanda.
O, czyli co, uważasz, że punkty Salaha na C i tak nic ci nie dadzą, wolisz mieć Haalanda, który i tak da ci zieloną strzałkę, w sensie...
Patrzę na posiadanie. Opaska trafiona na Salahu dwie kolejki temu spowodowała, że i tak spadałem przy identycznej ilości punktów Haalanda na C. Mhm. Wydaje mi się, że mecz z Tottenhamem, który sam, jak zauważyłeś, bardzo wysoko stawia obronę, który dalej będzie miał problemy, przecież w defensywie tam się nic nie zmienia. I co? I będzie to mecz Haalanda z Big Six. To jest lepsza opcja na C. Plus ta 17:30 w niedzielę, więc wiadomo, że jest klimacik. Niż Fulham, który na Liverpool raczej nie wyjdzie tak otwarcie jak Tottenham, które raczej postawi zasieki i będzie chciało, założę, że przegra, ale będzie chciał przegrać jak najmniej
tak, bramę. Możliwe, że mnie przekonałeś, jak odkupię Haalanda, to możliwe, że też się...
Plus zawsze ten drobny strzegł, ale wolę patrzeć, jak Haaland podchodzi do karnego, niż jak Salah podchodzi do karnego.
A to na pewno i myślę, że jednak głupio jest patrzeć, jak ci idzie dobrze kolejka, i jest to ostatnie spotkanie, masz zawodnika, który jak punktuje, to powoduje, że kurde spadasz.
Tak, no tak jak było to jest, dwie kolejki wcześniej, tak.
To jest
wiesz, bo tutaj nie chciałbym wchodzić w dyskusję, kto jest lepszym piłkarzem, bo tutaj...
No to nie ma chyba teraz znaczenia. No,
ale wydaje mi się, że po prostu ten fix bardziej sprzyja Manchesterowi City.
Chyba tak. Jeszcze patrzę sobie, jak tam sobie grali ostatnio i Manchester City z Tottenhamem i Liverpool z Fulham, i ten Liverpool-Fulham, no jak zdobędzie dwa gole z... Ostatnio maksymalnie dwa gole zdobywał z Fulham Liverpool, więc w ostatnich tam, nie wiem, sześciu meczach widać, że nie leży im ten zespół, chociaż Fulham, nie wiem, czy że ten chyba to spotkanie z Wilkami nie za dużo tam zmieni w mentalności, nie?
Nie sądzę.
No, więc może faktycznie...
No inaczej podchodzisz do meczu z Wilkami, inaczej podchodzisz do meczu na Anfield.
No myślę, że jak tak samo jak sugerowałem, żeby zagrać Haalanda u siebie z Chelsea, to myślę, że teraz też możliwe, że...
Wiesz, ja też troszeczkę byłem rozczarowany sam sobą, bo naprawdę rozważałem tą opaskę z Liverpoolem na Haalandzie, ale było tak dużo mowy o tym urazie, że stwierdziłem, że jednak zagram bezpiecznie na Sonie. Mhm. I zabrakło tych paru punktów. Jednak no, to byłaby duża różnica.
Niestety, co tylko powoduje, że jeżeli nie gra się, chyba jest coś takiego, Marcinie, że jeżeli ma się Haalanda i nie gra się na nim na cenę, to może jednak, nie, chociaż też widziałem jakieś składy w ogóle z Saką chyba na C, które przyniosły zielone strzałki, ale to już naprawdę trzeba tam trafić, a Haaland będzie taką najbezpieczniejszą opaską, jaka może nam się przydarzyć w najbliższej kolejce. Marcinie, zostało 12 minut. Zobacz, wyrobimy się w godzinę. Pierwszy raz od nie wiem kiedy. Chyba, że jaką, się rozgadasz teraz i powiesz, że masz 10
godzinę?
Filmów.
Ja tu mam kartkę A4 propozycji.
No tak, myślałem. Od komiksów, planszówki, seriale i filmy.
O planszówkach to mógłbym nagrać z tobą osobną audycję, bo ostatnio mi wrócił dobry vibe na planszówki. Troszeczkę wywaliłem pieniędzy, troszeczkę zainwestowałem, troszeczkę pograłem, ale ja nie o tym. Do tych planszówek mogę się kiedyś lepiej przygotować, jak chcesz.
No pewnie, chętnie. Myślę, że ja posłucham i nasi słuchacze również sobie tam z notatnikiem pozapisują jakieś tytuły i wygooglają i potem sobie kupią. To proszę Marcinie, zaczynaj polecajki. Co tam ciekawego?
No, Napoleon. W kinach jest Napoleon.
No właśnie. I
w zasadzie to nie jest plecanka, to jest ostrzeżenie. Nie idźcie do kina.
Kurwa,
czasami gdzieś na Priwa dostaję pewną opinię, że my tylko polecamy, czasami za mało mówimy o rzeczach, które widzieliśmy, a nas rozczarowały, jeżeli chodzi o nowy film.
Ostatnio mówiłem, że Sly mnie rozczarował, przepraszam.
Okej, przepraszam. No to jest film rozczarowujący, ale wydaje mi się, że jest to powód tego, że film jest fatalnie zmontowany i chaotycznie nakręcony. I to może być taka sytuacja, jak kiedyś była przy Królestwie Niebieskim Ridleya Scotta. Wersja reżyserska, którą swego czasu nabyłem na Blu-rayu, jest dłuższa o 50 minut od wersji kinowej. I tej wersji reżyserskiej pewne wątki, które w kinie wydawały się cięte, krótkie, zwłaszcza cały początek, który dział się we Francji, wersje reżyserskie są bardzo fajnie wydłużone, wytłumaczone, to wszystko nagle nabiera sensu. I film, notabene Królestwo Niebieskie też obejrzałem w weekend, żeby się odtruć i wciąż tam widzę mnóstwo naiwności i przekłamań historycznych. To jest film zdecydowanie lepszym niż Napoleon, który jest filmem słabym, jest co najgorsze jest nudnym, jest źle nakręconym, jest słabo zagranym.
Marcinie, nuda w kinie to coś najgorszego, jak mówi mój wykładowca.
Zwłaszcza, że ta wersja też trwa 2,5 godziny, tak? Kinówkę, wersja reżyserska, która jeszcze w tym miesiącu, chyba w grudniu jest szansa, że będzie już na Apple TV, ma trwać 4 godziny, natomiast tu się nudzisz 2,5 godziny plus reklamy w kinie.
4 godziny to jak taki serial po godzince, nie? Taki...
Luzik, nie? W domu na streamie do ogarnięcia.
Przez cały dzień.
I co gorsza, aktorsko to było słabe. Hakin, chyba tak się wymienia to imię, Phoenix, gra przez cały film jedną mordą, jedną miną. No to jest z taką zawziętą, z takim zaparciem, jakby coś tam było nie tak z żołądkiem. Jest to irytujące. Odpuszczam przytyki historyczne. Widziałem zabawny wywiad Scotta, gdzie zarzucał Francuzom, że chyba nienawidzą sami siebie, gdzie jebał krytyków za to, że się czepiają, że mają się zamknąć mordy i zająć się czymś pożytecznym. Ja szanuję takie niemal podejście, bo oczywiście, że reżyser kręcąc kino historyczne ma prawo do swojej wizji. Przypomnę, że w Królestwie Niebieskim z Saladyna zrobił człowieka litościwego i miłosiernego, który wypuścił wszystkich mieszkańców Jerozolimy, gdzie w rzeczywistości wypuścił tylko tych, którzy zapłacili sowity okup, a reszta została zgwałcona i sprzedana w Jasr. Więc no, reżyser ma swoje prawa i to była antypolecanka kinowa. Obejrzeliśmy jeszcze drugi film, który akurat mogę uczciwie polecić. Na Disneyu wylądowały Duchy Wenecji, które mi w kinie umknęły.
Co, spoko są?
Tak, bardzo spoko. Tak jak do Morderstwa w Orient Expressie albo Śmierci na Nilu, miałem pewne zastrzeżenia, ale wciąż mi się to dobrze oglądało, bo ja lubię takie klasyczne kryminały Agaty Christie. Tak tutaj jest nieklasyczny kryminał, bo to jest bardziej film horror gotycki, gdzie akcja się dzieje w Wenecji w Halloween i naprawdę jest dużo straszenia takiego bardzo klasycznego, że są jumpscary. Dobrze mi się to oglądało. Poirot tutaj już jest takim detektywem trochę połamanym, w depresji zmęczonym. Zawsze lubię taki rys historyczny, że czegoś mu brakuje. Zagadka jest satysfakcjonująca, aczkolwiek to okruszki, które prowadzą cię do celu, są fajnie rozrzucone. Jak ktoś bardzo uważnie ogląda, to może się połapać, jak to będzie rozwiązane. Więc polecam. Leżę sobie na Disneyu. Przepiękne, przepiękne kadry i zdjęcia. No Wenecja jest cudowna. No, cholernie mi się podobało. I seriale. Nasi słuchacze polecali Informację zwrotną na Netflixie na podstawie powieści Żulczyka, chyba o tym samym tytule. Polecam ten serial, ale muszę dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, często mi ludzie zarzucają w komentarzach na Priwie, że za bardzo się skupiam na takich, wiesz, bardziej nerdowskich tematach, no bo ja raczej jestem fantastyka, te klimaty, więc to jest serial uniwersalny, który można polecić każdemu, ale też i nie każdemu, bo główny bohater, który jest alkoholikiem, tam jest sytuacja, gdzie on przez 2 lata był trzeźwy, ale coś się wydarzyło, że po prostu błyskawicznie wrócił do nałogu. Jest to tak nakręcone i tak zagrane, że jest to cholernie bolesne. Jeżeli ktoś miał pewnego rodzaju osobiste doświadczenia z kimś takim, na przykład w rodzinie, czy tak dalej, to się cholernie ciężko ogląda i jest to bardzo... wiesz, masz takie czasami wrażenie, że coś oglądasz i czujesz, że to ci ryje w duszy i tak trochę cię rani, nie kaleczy. I wręcz absolutnie rezonujesz i odbierasz te same emocje,
które fajnie jest to nakręcone.
Tak, i odbierasz te same negatywne emocje, które odbiera rodzina.
Zwróciłeś uwagę na tą mgłę taką, która jest? W sensie, że tam jest coś nieostre w tym.
A czy w ogóle mi się Warszawa podobała? Bo ja często Warszawę nie lubię w serialach. Jeżeli mam okazję ją oglądać, ona wygląda z reguły na coś podkolorowanego i sztucznego. A tutaj Warszawa była bardzo fajna. Więc polecam. Jedyne, co mogę zarzucić, to to, że nie tyle, że mi się serial wydawał za krótki, bo to chyba było 5 odcinków, jak dobrze pamiętam, ale że on chciał nakręcić, ja nie wiem, czy to jest kryminał, czy to jest dramat obyczajowy, tam jest dużo dobrych tematów poruszonych, również pewnego rodzaju przytyki do współczesności, do celebryctwa i tak dalej, że wszystko było ruszone trochę powierzchownie. Na zasadzie to nie była dobra sensacja czy kryminał, tylko taka właśnie 4/5. Tak samo, jeżeli chodzi o dramat obyczajowy, tutaj też wszystko było troszkę powierzchowne, ale oglądało się to dobrze, no przede wszystkim ze względu na rolę Chryste Panie, jak on się nazywał? Jakubik, tak?
Tak.
No, doskonała rola. Nie wiem, jeżeli dają w Polsce nagrodę za seriale, ja się nie orientuję, czy dają, to gorąco polecam ten serial, zwłaszcza ze względu na pana Jakubika. I słuchaj, jeszcze szybko dwie polecanki. Cholera jasna, zgubiłem karteczkę. O, jest tutaj. Dwie polecanki, by się odtruć właśnie od tych ciężkich klimatów informacji zwrotnej. Odpaliłem sobie dwa leciutkie seriale. Na Apple TV 2 tygodnie temu bodajże miał premierę nowy serial Apple o nazwie Monarch. To jest serial, o którym ja, gdybym miał 15 lat, to bym umarł z wrażenia. Mianowicie, nie wiem, czy kojarzysz, że Amerykanie kręcą filmy o Godzilli. Były chyba już 2 albo 3, tam była Godzilla, był King Kong, Wyspa Czaszki. No to jest serial, który jest kontynuacją tych filmów. Mamy świat, w którym żyją wielkie potwory, jak Godzilla i inne, i mamy bohaterów, którzy muszą się z nimi mierzyć. Jest to geneza, jak do tego doszło, są liczne retrospekcje, jest Kurt Russell, którego uwielbiam w jednej z głównych ról. Serial jest niewyobrażalnie głupi. Pierwsze 2 odcinki to jest taka głupota, że ja przyszedłem oczy, mówię, o kurwa, o co chodzi? 3 odcinek to jest w ogóle odkupienie, które jest nadal głupi, ale już jest taka epa z Godzillą, że w ogóle rewelka. Ja takie kino lubię, no wiesz, czasami ogląda coś głupiego, ale bardzo fajnego i serdecznie to polecam. I z podobnych klimatów na Netflixie obejrzałem Scotta Pilgrima. Ja już kiedyś jarałem się filmem, to jest jeden z moich ulubionych filmów, jeżeli chodzi o ekranizację komiksów. Netflix nakręcił teraz przewrotną ekranizację tego samego komiksu, bo film to była ekranizacja komiksu. Netflix nakręcił ekranizację tego samego komiksu, ale z twistem zupełnie zaskakującym. Jest to bardzo fajny serial, który można obejrzeć na przykład z nastolatkiem, kimś, kto ma lat 18-19. Ponieważ on porusza tematy, które dla nas wydają się trochę banalne i śmieszne, typu rozstania, wiesz, tam jakieś miłości, te sprawy, na które my litości raczej już no nie bardzo nas to kręci, jesteśmy może zgorzkniali, stali w stałych związkach, nie interesują nas te rzeczy, ale uważam, że ktoś, kto jest nastoletni, może tutaj fajne rzeczy się nauczyć. Jest mnóstwo zabawy, mnóstwo frajdy, fajna muzyka. I ostatnia polecajka, jara mnie bardzo serial Disneya, nowy Morderstwo na końcu świata. Dzisiaj będzie odcinek bodajże 4.
To jest
serial o tym, że pewien ekstrawagancki milioner, którego gra Clive Owen, zaprasza śmietankę celebrytów do swojego miejsca na świecie, na Islandię, gdzie mają rozmawiać o problemach przyszłości, o sztucznej inteligencji. Takie wydumane spotkanie nadętych głów i tam jest morderstwo. Tam jest morderstwo. Jeden z tych gości jest dziewczyna, hakerka.
No to nie brzmi tak, jak napisała film z...
Dziewczyna z tatuażem?
Nie, jak tam, ten gościu, który grał Bonda i on prowadził te takie właśnie...
Był taki film na noże, chyba to się nazywało, tylko że on był lekki, a to jest cięższe, jako że rzeczy się dzieje na Islandii, więc to musi być taki klimat skandynawskich kryminałów. Mnie urzekła główna bohaterka. Znaczy, ona trafiła w pewne moje struny, które są takie łatwe, żeby na nich zagrać.
Dlatego porównałeś to do tej książki, tak?
Tak, bo jest pierwszy odcinek, to mamy tak, mamy introwertyczną bohaterkę, już dla mnie plusik. Hakerka, no Jezus, no przecież plusik. pierwsza piosenka, jaka leci w tym serialu, kiedy ona wchodzi do księgarni, to jest The Doors, jeden z moich ulubionych kawałków. Rewelka. Potem jeszcze jest Annie Lennox na ścieżce dźwiękowej i kilka innych fajnych utworów. Intryga kryminalna jest chyba niezła po tych trzech odcinkach, jakie widziałem. Wspaniałe są zdjęcia. Islandia, w ogóle to było kręcone na Islandii, więc kurde, no plenery są rewelacyjne, wspaniałe, cudowne. I wciągnęło mnie to. Ja lubię takie historie. Jedyne, co mnie wkurza, właśnie to, że muszę czekać co tydzień na kolejny odcinek. No. Zawsze to mnie to wybija w pewnej imersji.
No mnie też, niestety. Więc poczekam sobie, jak będzie całość, wiesz, i pewnie obejrzę sobie.
No i słusznie.
W całości, bo tak mi lepiej się wkręcić. Troszeczkę.
No to co u ciebie?
A wiesz co, a ja sobie obejrzałem do końca The Office Polski i faktycznie rzadko mogę to powiedzieć, że trzeci sezon był najlepszy ze trzech sezonów. Ostatni. Był najlepszy, lepszy niż pierwszy był ok, drugi był spoko, a ten trzeci jest wyjebisty, no po prostu.
No ja już to wciągnąłem na moją taką watch listę, żeby kiedyś to obejrzeć, jest w tej chwili gdzieś na miejscu czy setnym.
Rozumiem, ale właśnie jako rzecz taka lekka i w ogóle, żeby sobie, ja w ogóle też nie do końca spodziewałem się, co ten serial, o czym on może być. I on stara się jak gdyby pokazać polskie społeczeństwo w takim trochę pod takim kloszem, no, że ktoś jest z prawicy, ktoś jest z lewej strony, ale i tak wszyscy musimy gdzieś tam w tym kraju istnieć ze sobą i każdy może patrzeć, wiesz, na tą samą rzecz z dwóch stron i czasami każdy ma rację, więc to mi się, troszkę się nie spodziewałem, wiesz, myślałem, że będzie trochę taki głupi postronek 13, jak kiedyś był, z pazurą. A tutaj jest naprawdę kilka fajnych tematów poruszonych, takich społecznych, w taki mądry sposób, trochę prześmiewczy, a tak pozytywnie, żeby dać chyba do myślenia jednej czy drugiej stronie, że może nie zawsze to, co sobie uważa, jest takie mądre, nie? I takie, że tylko jedna strona musi mieć rację. Ja to jakoś tak kupiłem to i mam nadzieję, że będzie czwarty sezon tego serialu. Kończę sobie Niebieskookiego Samuraja. Jestem zachwycony.
O, dziękuję. Fantastycznie.
No, naprawdę mam nadzieję, że do końca tygodnia mi się uda go obejrzeć. I to jest
przypomnijmy, że to leży na Netflixie, więc teoretycznie każdy ma w zasięgu najlepszą animację tego roku.
Tak, gdzieś nawet widziałem, że to jest nie tylko najlepsza animacja, ale też jeden z lepszych seriali, jaki się pojawił na Netflixie.
I się z tym zgadzam absolutnie.
I też chyba bym się z tym zgodził i to tylko pokazuje, jak dużo ostatnio dobrych rzeczy Netflix wydał.
Tak, naprawdę. To jest dobra końcówka roku.
Tony po prostu, jak kiedyś było tak, że miałeś Netflixa i nie było co tam oglądać, to mam wrażenie, że teraz po prostu wiesz, zbierali, żeby odpalić petardę na koniec roku i co chwilę coś po prostu wrzucają kapitalnego i wiesz, widzę ile mi tam rzeczy miga, że coś się nowego pojawiło, a ja niestety nie mam tyle czasu, żeby to wszystko obejrzeć, kurde, no, to mnie troszeczkę smuci, ale fajnie, że te dobre rzeczy są, no bo na pewno kiedyś na nie trafię i obejrzę ten Niebieskookie Samuraj. Kapitalnie się to ogląda. No i informację zwrotną zacząłem oglądać. Czytałem książkę do połowy jakoś. Nie wiem czemu przestałem czytać. Serial jest spoko. Czytałem też, słuchałem też wywiadu z Żulczykiem u Winiego, który powiedział, że wpadł na ten pomysł, jak sam chodził do klubu AA i co by było, gdyby właśnie po takim chlaniu oporowym budzisz się rano i nic nie pamiętasz, co się wydarzyło, a zdarzyło się coś mocnego.
Tak, ja czytałem, że on chyba już od 10 lat nie pije.
Tak. No, dosyć coś takiego mówił, więc fajnie to sobie wymyślił. I i cieszę się, że nie doczytałem do końca.
No tak.
Bo wiesz, bo już nie miałbym tej zagadki, a tutaj ta zagadka po dwóch odcinkach jest i sobie to na spokojnie obejrzę do końca. Wszyscy są zachwyceni, więc myślę, że ja pewnie będę zadowolony z tego serialu. Po tym to tyle odcinie. No,
mamy tę godzinę chyba.
Więcej czasu nie miałem. Wjechała nowa konsola, więc troszkę też sobie pogrywam w jakieś gierki. Więc tak mi minie zima.
No, słyszałem, że chcesz nagrać specjalny, osobny odcinek o Red Dead Redemption, żeby 60 minut opowiadać o swoich wrażeniach z
dlatego
gry.
Ja też, dlatego też jedzie do mnie większy telewizor, żeby było lepiej te konie widać tam na ekranie, jak się nimi jedzie przez tą
prerię. Szkoda, że granie jest przeskajlowana na PS5.
To jest? Trochę,
no nie jest przerobiona, żeby chodziło o pełnej optymalizacji na PS5.
Ach,
tak.
Rozumiem.
Troszeczkę Rockstar zaniedbał własną produkcję, czyli będziesz miał upscaling i będzie tak, jakby grał na PS4, co trochę jest nie fair.
No trochę jest nie fair, no przez to, że ja w ogóle kupiłem konsolę, bo widziałem, że ma być trailer GTA 6.
Już kupiłeś zapobiegawczy konsolę.
Tak, dokładnie, a moja głowa powiedziała, dobra, to już to mówię, że sobie kupisz, jak będzie GTA 6, to już kupuj. Więc sobie kupiłem konsolę i potem, to gdzie to GTA 6? A, tam za parę minut jeszcze nawet nie wypuścili tej zajawki, więc nie.
Chyba ma być w grudniu.
Cała gra? Myślisz?
Nie, zajawka.
A no właśnie.
Gra będzie w przyszłym roku. Pokaż ten szok, jak pomyślisz, że GTA 5 ma 10 lat już. Kurde, kiedy to minęło?
No. A GTA 5 była zajebista.
10 lat? Może ja za dużo dodałem. Muszę sprawdzić. Tak mi się gdzieś w głowie wyryło, że to już jest takie stare.
Może być, bo ja już grałem w nią jako starość na PS4, czy tam na PS3, jak mieszkałem na wsi 5 lat temu, czy 6, więc jeszcze innej wsi niż teraz, więc na bank.
Tak, 2013 rok, wrzesień, no. Ja pierdzielę.
No, dokładnie, czas Marcinie leci nieubaganie, tak samo jak nasz przed mikrofonem. Pora się pożegnać, myślę, może obejrzeć troszkę Ligi Mistrzów, bo dzisiaj Liga Mistrzów.
Ja chciałem Stroki włączyć.
Ach, no i możliwe, że ja też sobie włączę, a gdzieś tam będę patrzył, co Haaland wyprawia, bo jest chyba w podstawowym składzie.
No, a ten z Lipskiem to zakładamy, że się przejadą.
No, także Marcinie, dziękuję ci bardzo za tą ponadgodzinną rozmowę, dziękuję naszym słuchaczom za to, że byli z nami przez ten czas i tam gdzieś czasami wrzucam jakiegoś lajka, suba, serduszko.
Również dziękuję, w ogóle obiecałem sobie ostatnio być bardziej aktywny w komentarzach, bo troszeczkę to zaniedbuję, nawet ich za dużo nie czytam, ale pomyślałem, że warto też tam coś popisać, odpowiedzieć na jakieś pytania.
O.
Więc zachęcam ewentualnie do interakcji, do pytań, czy do jakichś rozmów, do chwalenia albo do zgłaszania słusznych uwag, bo krytyka zawsze jest mile widziana.
Dokładnie. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Cześć. Trzymajcie się.